Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na spotkanie z człowiekiem o złotym głosie, jak piszą o nim w Wielkiej Brytanii, Paul Carrack. Najpierw zespół Ace, potem przez wiele lat Mike and the Mechanics. Aktualnie artysta solowy. Specjalnie dla Radia Poznań.
Oh my God, it's really happening. Hello, Paul.
Hey, Paul. O Boże, to się naprawdę dzieje. Tak.
I'm fine.
Witaj.
Now.
Jak się masz? Teraz już świetnie. Super, że mogę się z tobą zobaczyć i z tobą rozmawiać. Pamiętam, gdy miałem jakieś 13 lat, w roku 89, usłyszałem piosenkę Living Years i rozpłakałem się. To chyba był pierwszy raz w moim życiu, kiedy wzruszyłem się przy piosence. To wspaniale. Choć przez ciebie teraz poczułem się staro. Dzięki ci, Paul, za te wszystkie piękne piosenki. Mówią na ciebie człowiek ze złotym głosem. Tak, to określenie akurat pochodzi z telewizyjnego filmu dokumentalnego na mój temat, który nakręciła telewizja BBC. Taki dali tytuł. Człowiek ze złotym głosem. Co muszę przyznać, jest trochę wprawiające w zakłopotanie. Niemniej jednak przyjmuję to. Mogło być gorzej. Nie jesteś nazbyt skory do przyjmowania komplementów, jak się wydaje. No cóż, oczywiście miło jest słyszeć miłe rzeczy na własny temat, ale generalnie nie traktuję ich zbyt poważnie. Bo nie chcę też zbyt poważnie traktować, gdy ktoś twierdzi, że jestem okropny. Trzeba takie rzeczy brać z odpowiednim dystansem. Z moim charakterem nie jest to akurat trudne, bo jestem osobą wychowaną na północy Anglii. Jesteśmy pod tym względem dość stabilni. Nie ekscytujemy się, słysząc rzeczy pozytywne, ale jednocześnie nie wpadamy w depresję, gdy słyszymy coś złego. My Anglicy mówimy na to we take rough with the smooth, czyli radzimy sobie z przeciwnościami losu na miękko. Wydaje mi się, że Polacy pod tym względem są zupełnie inni, zbyt emocjonalni. No wiesz, jesteśmy różni. Ja w każdym razie staram się w ten sposób traktować rzeczywistość. Ale wracając do twojego pytania, dobrze jest słuchać dobre rzeczy na swój temat. Jest to coś, co powoduje, że to, co robisz, wydaje się mieć sens, gdy widzisz, że ludzie to doceniają. Ale oczywiście nie traktuję zbyt poważnie zachwytów nad moim głosem, jak ludzie piszą, że to najlepszy głos na świecie i tak dalej. Nie brakuje dobrych i wspaniałych artystów i wokalistów, więc niemniej jednak jestem wdzięczny, biorę to. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że w Polsce na playlistach polskich rozgłośni radiowych znajduje się bardzo wiele piosenek, które śpiewasz. Nie, właściwie nie jestem tego świadomy. Z tego, co pamiętam, byłem w Polsce bodajże dwa razy. Najpierw w roku 96 promowałem wtedy album Blue Views i jakieś 3-4 lata temu byłem u was z Ericiem Claptonem i jego zespołem.
Eric Clapton band.
Ale znam wielu Polaków, zwłaszcza tych mieszkających w Anglii. Co więcej, z tego co wiem, to studio, w którym teraz siedzę, zostało właśnie przez Polaków wybudowane. Wykonali świetną robotę. Chciałem cię właśnie zapytać o granie w zespole Erika Claptona, bo przecież mógłbyś występować w centralnym miejscu sceny i śpiewać swoje wielkie hity. A jednak widzimy cię z boku jako klawiszowca Erika Claptona. Wiesz co, moja kariera to coś bardzo długiego i bardzo zróżnicowanego. Jestem za to bardzo wdzięczny, bo gdy zaczynałem, nikogo nie znałem. Nie miałem za sobą też żadnej lekcji muzyki. Po prostu sam nauczyłem się grać, więc jestem wdzięczny, bo mimo tego trafiłem w wiele różnych sytuacji. I muszę ci przyznać, że dużo radości sprawia mi także bycie w sytuacjach, w których nie jestem na pierwszym planie, tylko wspieram innych, czasem wielkich artystów jak Eric Clapton. To fantastyczna sprawa. Ale z drugiej strony bardzo lubię śpiewać, więc w tej materii też chcę iść naprzód i brać na barki kolejne ryzyka. Więc tak naprawdę mam najlepsze z obu tych światów. Tak to dziś widzę. Mam własną solową karierę, która radzi sobie całkiem całkiem nieźle, a oprócz tego mam możliwość grać ze wspaniałymi artystami, światowymi legendami, jak Eric Clapton właśnie. Cieszę się więc z wszystkich aspektów tego, czym się zajmuję.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Słyszałem, jak 2 lata temu śpiewałeś dwa wielkie twoje przeboje, Living Years i How Long, i zastanawiałem się, czy musisz coś specjalnie robić ze swoim głosem, żeby po tylu latach nadal tak świetnie brzmiał. Zawsze mi mówili, że mam fajny głos, nawet kiedy byłem dzieckiem, ale gdy zacząłem grać w zespołach, wokalistą był zwykle ten wysoki i ten przystojny, więc ja za dużo nie śpiewałem, jeśli już to w chórkach. Z czasem jednak rozwinąłem się jako wokalista, choć nie brałem nigdy lekcji śpiewu, uczyłem się sam. Staram się dbać o swój głos. Najważniejsze to po prostu być zdrowym. Gdy jesteś zdrowy, nie palisz, nie pijesz, a ja czasem piję, ale z umiarem, wtedy z głosem jest wszystko w porządku. Trzeba trzymać się mocno, zdrowo, odpowiednio wypoczywać. Cieszę się, że zostałem obdarzony niezłymi strunami głosowymi i ich brzmieniem, ale tak naprawdę musiałem popracować, żeby znaleźć mój własny głos. To mi zajęło dużo czasu, żeby ten odpowiedni głos znaleźć. Teraz okazuje się, że pod pewnymi względami głos robi się z wiekiem coraz ciekawszy, więc nie wiem, jak to długo jeszcze potrwa, ale na tę chwilę jest w całkiem niezłej kondycji. Powiedziałeś przed chwilą słowa jak długo, czyli how long. To dobry moment, żeby zapytać cię o utwór How Long zespołu Ace. Gramy go do dziś bardzo często na naszej antenie. Wciąż brzmi świetnie i trudno uwierzyć, że to piosenka z roku 74. Tak, zgadza się, z 74. To było dobre nagranie. Co ciekawe, nagraliśmy to w najprostszy możliwy sposób. Po prostu 5 gości stało w jednym pomieszczeniu i grało na instrumentach, jak myśmy byli na scenie. No wiesz, dziś większość muzyki powstaje w sposób dość kliniczny. A my wtedy zrobiliśmy wszystko bardzo spontanicznie. Udało nam się złapać nastrój, klimat grania na żywo. Samo brzmienie jest bardzo organiczne, naturalne. To moim zdaniem powód, dlaczego ta piosenka się nie zestarzała. Nie była chwilową modą. To wręcz nieprawdopodobne. Jestem naprawdę w szoku, że to wciąż żyje, że ludzie wciąż chcą słuchać tej piosenki. Już wtedy byliśmy mocno zaskoczeni, że stała się hitem. Założyliśmy zespół dla czystej zabawy. Graliśmy sobie po londyńskich pubach, następnie awansowaliśmy do grania na uniwersytetach i to tak naprawdę było nasze pierwsze nagranie, jakie zrobiliśmy. To było bardzo ekscytujące widzieć, jak nagle staje się bardzo popularny. Ale wiesz, i tak nigdy bym nie pomyślał, że będzie wciąż grane i lubiane po kilkudziesięciu, prawie 50 latach. Sama sesja nagraniowa to było jedno z najfajniejszych doświadczeń w moim życiu. A jakie inne doświadczenia dorzuciłbyś do listy najfajniejszych? Jak mówiłem wcześniej, staram się do wszystkiego podchodzić z dystansem, nie ekscytować się zanadto. Choć w sumie jest czym, bo wymieniać mógłbym długo. Na przykład byłem gościnnym wokalistą podczas słynnego The Wall Rogera Watersa w Berlinie. Jako Mike and the Mechanics byliśmy nominowani do nagrody Grammy i występowaliśmy podczas ceremonii rozdania. I w pierwszym rzędzie słuchali nas wtedy Ray Charles, Stevie Wonder, Michael McDonald, Billy Joel, więc Tych najlepszych momentów było sporo. Były też gorsze chwile, ale każdy był ważny. Najważniejszy jest fakt, że dziś mogę nadal mówić, że mam świetny zespół i gramy świetne koncerty. Na pewno nigdy nie powiedziałbym, że osiągnąłem już wystarczająco dużo. Zawsze tak twierdziłem i twierdzę tak również teraz, że dobry koncert, to podstawa. I to jest powód, dla którego robię to wszystko. Nie chodzi o nagrody, tego typu historie. Mam do tego momentu wspaniałą karierę z cudownymi ludźmi. Wielu z nich stało się moimi przyjaciółmi. Występowałem z wyjątkowymi muzykami, świetnymi ludźmi. Jak mówiłem, nadal tak czuję teraz, będąc w trasie z Ericiem Claptonem i jego zespołem pełnym niesamowitych muzyków. To jest w tym wszystkim dla mnie najważniejsze. Nadal tak jest. Nic się pod tym względem u mnie nie zmienia.
Podcast Radia Poznań.
Z wszystkich artystów, z którymi pracowałeś, który był najbardziej interesujący, najbardziej inspirujący dla ciebie? Tu naprawdę miałem wiele szczęścia. Grałem z bardzo wieloma świetnymi ludźmi. Na pewno wyróżniłbym ten ostatni okres koncertowania razem z Ericiem Claptonem. To niesamowite doświadczenie, bo Clapton to naprawdę coś wielkiego, coś prawdziwego. To nie jest ktoś, kto jest po prostu sławny. To artysta wybitny. Posiada artystyczną integralność, artystyczną uczciwość. Tu nie ma nic do ukrycia, widzisz coś prawdziwego. On nigdy niczego nie udaje. Czasem wypada lepiej niż zwykle, ale zawsze jest wspaniały. Bycie z Claptonem na scenie to jedna z najbardziej inspirujących rzeczy, jakie mi się wydarzyły w życiu. A jak to było z zespołem Squeeze? Ten epizod dość szybko się dla ciebie skończył, prawda? Jeśli słyszałeś coś więcej o grupie Squeeze, to pewnie wiesz, że oryginalnie grał tam na klawiszach Jules Holland. Miał w tym zespole naprawdę mocną pozycję. Miał silną osobowość i nagle odszedł. Gdy ja się pojawiłem, by go zastąpić, nie zdawałem sobie sprawy, że dołączam do składu zespołu Squeeze. Raczej czułem się jak ktoś, kto pomoże im nagrać album, który właśnie zaczynali nagrywać. Płytę East Side Story. Pamiętam, że gdy do nich przyszedłem, byłem pod wielkim wrażeniem. Piosenki były naprawdę znakomite. Gdy już nagraliśmy tę płytę z producentem Elvisem Costello, to właśnie Elvis zasugerował, że to ja mam zaśpiewać piosenkę Tempted, mimo że była już wcześniej nagrana z innym wokalem i w innym klimacie. Zdecydowaliśmy, że faktycznie nagramy ją jeszcze raz, bardziej soulowo. Ucieszyłem się, że Elvis Costello chciał mnie przed mikrofonem, bo uważałem, że to jedna z najlepszych piosenek, jakie kiedykolwiek byłem zaangażowany. I tak jedna rzecz pociągnęła następne, bo ukazała się płyta, pojawiły się koncerty. Dałem się ponieść tej przygodzie. Podobało mi się w zespole Squeeze. Byłem tylko klawiszowcem, plus czasem wokalistą w jednym czy dwóch utworach. Natomiast czułem też, że jestem raczej wokalistą i twórcą piosenek. I wiedziałem, że w Squeeze nie zdobędę takiej pozycji, bo oni nikogo takiego nie potrzebowali. Mieli już dwóch innych świetnych wokalistów. I ci wokaliści mieli już napisane swoje własne piosenki w oryginalnym klimacie Squeeze. Mieli już swoją własną muzyczną osobowość. A mój indywidualny styl był trochę inny. I nie chciałem się wtrącać, przedstawiać swoich warunków pozostania w zespole, więc musiałem odejść. Rola klawiszowca była dla mnie zbyt łatwa. Poważnie myślałem o pozycji wokalisty i twórcy piosenek. No więc musiałem odejść.
If I really considered myself to be a singer-songwriter.
A potem pojawił się Mike Rutherford z Genesis. Jak to się wszystko zaczęło? Wcześniej jeszcze nagrywałem i koncertowałem przez kilka lat z Nickiem Lowe. Gdy skończyliśmy intensywną trasę, dostałem telefon od B.A. Robertsona, który poprosił mnie o przysługę. Chciał, żebym zaśpiewał w utworze, który właśnie stworzył na potrzeby pewnego filmu. No więc zaśpiewałem, a przy okazji usłyszałem od niego, że jednocześnie pisze piosenki z Mike'iem Rutherfordem z Genesis na jego solowy album i czy byłbym zainteresowany wpaść i dołączyć do kilku utworów. Ja na to no pewnie. Zawsze byłem osobą, która chciała robić różne rzeczy z różnymi ludźmi. Pojechałem więc i okazało się, że mieli już nagrane kilka piosenek, a Mike nie chciał w nich śpiewać. Co, jak sądzę, było mądrą decyzją. Pojechałem do nich i pierwszą rzeczą, którą spróbowałem zaśpiewać, była piosenka, która wtedy nazywała się Can You Hear Me?
A potem Silent Running, oczywiście. Założyłem słuchawki, dali mi kartkę z tekstem i powiedzieli, po prostu spróbuj zaśpiewać na pełnym luzie. Can you hear me? Can you hear me? Najważniejszy jest ten moment. Can you hear me? No i zaśpiewałem i spodobało im się, więc zaprosili mnie do zaśpiewania innych numerów z tej płyty. Na tamten moment chodziło tylko o jednorazową pomoc przy nagraniu tego albumu. Byli też inni wokaliści na tym krążku, zwłaszcza Paul Young z Manchesteru. Gdy ta płyta się ukazała, była wielkim sukcesem. Piosenki były bardzo popularne, więc Mike zorganizował całą infrastrukturę, żeby Mike and the Mechanics stał się też zespołem koncertowym. Zrobił się z tego fajny projekt. Nagraliśmy kilka płyt, aż do momentu, kiedy bodaj w 2000 roku Paul Young zmarł. Próbowaliśmy to kontynuować, ale czułem, że to już nie to samo i znów pomyślałem, że trzeba zadbać o samego siebie, o siebie jako artystę solowego. Więc odszedłem z Mike and the Mechanics. To było prawie 20 lat temu.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce Audycje.
Jak się współpracowało z Mike'iem Rutherfordem z Genesis? Jak wam się razem żyło w zespole? Dobrze. Mike to bardzo miły facet. Więc wszystko było super. Naprawdę dobrze się bawiliśmy. Wszyscy w zespole mieliśmy całkiem dużo doświadczenia. Czuliśmy, że to dobry projekt, przed którym są duże perspektywy. I faktycznie osiągnęliśmy spory sukces. To zawsze jest pomocne. Ale ostatecznie doszło do mnie, że nie da się robić w życiu wszystkiego, a funkcjonowanie w Mike and the Mechanics zabierało naprawdę dużo czasu. Najpierw trzeba było nagrać płytę, potem ją odpowiednio wypromować. Sami musieliśmy najpierw wszystko napisać, potem wszystko nagrać. I to trwało. A ponadto Mike mocno działał w Genesis. To był jego priorytet. Oni przecież wtedy byli jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie. Więc ostatecznie podjąłem decyzję, żeby skupić się na własnych rzeczach. Ale pozostaliśmy przyjaciółmi. Chociaż z tego, co słyszałem, miałeś problem z umieszczeniem waszego wielkiego przeboju Living Years na swojej własnej składance. No tak, to prawda. Nie chciałbym się w to zanadto zagłębiać. Dziś już nie ma się czym przejmować, ale fakt, że było to dla mnie bardzo rozczarowujące. Wydając we własnej małej wytwórni kompilację z piosenkami, które śpiewałem na przestrzeni lat, z jakichś powodów nie pozwolono mi na umieszczenie na niej przeboju Living Years. To faktycznie była kolejna sytuacja, która dała mi do zrozumienia, że muszę mieć zupełnie własne kompozycje, takie, które będę mógł kontrolować.
I właśnie wtedy, 22 lata temu, postanowiłem, że od teraz sam będę we własnej wytwórni wydawał własne piosenki. Będę już zawsze ich właścicielem, a nie człowiekiem, który ma tylko podpisany kontrakt z dużym koncernem płytowym i nie ma praw do piosenek, które śpiewa.
And the recordings, not sign them to a record label or anything like that.
About your successes, but that people don't know about.
Masz też na koncie sukcesy, o których prawie nikt nie wie. Na przykład grałeś na klawiszach na singlu, który jest najlepiej sprzedającym się singlem wszechczasów.
Well, yeah, I mean.
No tak, tak było przez jakiś czas, choć to pewnie już się w międzyczasie zmieniło. Ale fakt, numerem jeden wszechczasów przez ileś lat był singiel Eltona Johna, Candle in the Wind. A ja grałem w innej piosence, Something About the Way You Look Tonight. Ale ona była na tym samym singlu, na drugiej stronie. Więc generalnie nie czuję się tak, żebym grał na singlu wszechczasów, ale fakt, czasem tak się o mnie mówi. A propos sukcesów z naszej polskiej perspektywy, piosenki Mike and the Mechanics z waszego albumu z roku 95 to czołówka najczęściej w polskim radiu granych piosenek ostatnich 20 lat. Mam na myśli Over My Shoulder, Another Cup of Coffee i nowa wersja All I Need Is a Miracle.
One of the most played here in Poland songs on the radio like of last 20 years.
Really?
Serio?
Well, I must point out that
oczywiście muszę zaznaczyć, że w All I Need Is a Miracle śpiewa ktoś inny, czyli Paul Young, ale Over My Shoulder to jedna z pierwszych piosenek, jakie w ogóle napisałem z pomocą Mike'a. To była nowa sytuacja, bo wcześniej utwory tworzyli Mike, B.A. Robertson i producent Chris Neal. I nagle Mike zaprosił mnie do wspólnego pisania. I pierwsza rzecz, którą napisaliśmy, to było właśnie Over My Shoulder.
Okej,
super, słyszymy to w polskich rozgłośniach ciągle. Prawie każdego dnia, wszędzie. Naprawdę, to dobrze, to fantastycznie. Muszę więc do was przyjechać i dla was zagrać koniecznie. Tak naprawdę mógłbyś zagrać na każdym instrumencie. Zaczynałeś przecież od perkusji. Tak, miałem jakieś bębny na strychu, chyba należały do mojego ojca. Ściągnąłem je kiedyś na dół i grałem na nich do różnych nagrań, które miałem na płytach. Mój brat z kolei miał gitarę, więc na niej też próbowałem swoich sił. Gdy zacząłem grać w zespołach, to była właśnie perkusja. Miałem wtedy 16 czy 17 lat. Znajomy miał kapelę soulową, oni potrzebowali kogoś na instrumenty klawiszowe, a ja wtedy jeszcze nie potrafiłem niczego zagrać. Znałem tylko kilka chwytów, kilka akordów, ale zawziąłem się. Zorganizowałem instrument. Pamiętam, że płaciłem za niego co tydzień sporą sumę. No i nauczyłem się grać na tych klawiszach, które stały się potem moim głównym instrumentem. Do dziś na scenie gram albo na gitarze, albo na keyboardzie. Gdy występuję z Ericiem Claptonem, wtedy gram na organach Hammonda, które są czymś innym, bardzo specyficznym instrumentem, który w latach 30. poprzedniego wieku wyewoluował z organów kościelnych jako coś mniejszego, coś, co miało zastąpić organy z tymi wielkimi piszczałkami. Najpierw były wykorzystywane w kościołach, potem w zespołach jazzowych, soulowych, progresywnych, mają bardzo charakterystyczne brzmienie. To coś bardzo innego w porównaniu do fortepianu. Trudniej znaleźć tu odpowiednie brzmienie. Musiałem się długo uczyć na nich grać, ale teraz jestem już bardzo kompetentny w graniu na organach Hammonda. Podobno w młodości zachwycałeś się koncertami Stonesów czy Beatlesów, które widziałeś na żywo, a po wielu latach dołączyłeś do All Star Band Ringo Starra. Tak, tak było, choć naprawdę nie mogłem w to uwierzyć. To było zabawne.
Pochodzę z miasta Sheffield i wtedy, w latach 60. wszyscy wielcy przyjeżdżali do nas z koncertami. Widziałem Boba Dylana, Beatlesów, Stonesów, Roya Orbisona, Chucka Berry'ego. Wtedy wszyscy przyjeżdżali do Sheffield. Jako młody człowiek byłem w szoku. To było mega ekscytujące widzieć Beatlesów. Nigdy wcześniej nie widziałem nikogo, kto by grał na perkusji tak jak Ringo, tak mocno, wyjątkowo. To była dla mnie wielka inspiracja. Wtedy też postanowiłem, że również chcę grać. Od wtedy tylko to mnie interesowało. No może poza piłką nożną. Więc po tych wszystkich latach, lepszych i gorszych, po wzlotach i upadkach, gdy dostałem telefon z prośbą o dołączenie do zespołu Ringo Starra, czyli jego All Star Band, na początku do mnie to nie docierało. Trudno było mi to zaakceptować. Ringo to naprawdę jeden z moich największych bohaterów. Dziś często myślę, że gdybym podczas tych wszystkich gorszych lat wiedział, że w przyszłości wszystko będzie okej i że ostatecznie będę grał w zespole Ringo Starra, nie musiałbym się tyle martwić o przetrwanie. Więc to było piękne, to była fantastyczna dla mnie sytuacja. Bo Ringo jest naprawdę zabawny, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ma dość sarkastyczne poczucie humoru. I lubi też opowiadać ciekawe historie o Beatlesach z ich pierwszych lat. Człowiek sobie nagle zdaje sprawę, że The Beatles też musieli przejść te wszystkie ciężkie pierwsze etapy funkcjonowania, które przechodzą wszystkie inne zespoły. Musieli grać jak ktoś początkujący w surowych okolicznościach. Te jego historie o początkach Beatlesów były dla mnie najbardziej interesujące. To było świetne, naprawdę świetne. A jak się współpracowało z Rogerem Watersem? Rogera trochę znałem w związku z tym, że mieszkaliśmy całkiem niedaleko siebie. On jest wielkim fanem snookera i ma w domu wielki stół do snookera, więc wpadałem do niego raz na jakiś czas i graliśmy partyjkę. Nie było lekko, bo był w tym bardzo dobry. Kiedyś zagrałem dla niego jedną czy dwie sesje na klawiszach i potem zaprosił mnie do udziału w jego solowym tournée. To było niedługo po jego odejściu z Pink Floyd. To była płyta i projekt, który nazywał się Radio Chaos. Objechaliśmy razem całą Amerykę. Tymczasem naprawdę go polubiłem. Jest bardzo interesującym człowiekiem. Ma bardzo mroczne, bym powiedział, ironiczne poczucie humoru, ale jest bardzo inteligentnym facetem. Powiedziałbym, że przeciwieństwem mnie, bo ja myślę raczej małymi kategoriami, także w kwestii muzyki. A Roger Waters myśli o wszystkim w wielkiej skali. No i wspaniale się z nim pracuje.
Specjalnie dla Radia Poznań artysta, którego głos znamy z wielu przebojów, zarówno solowych, jak i z formacją Ace, jak i z Mike and the Mechanics. Paul Karak i Marcin Rzyski, dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.